Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Schwarzkapelle, czyli jak Niemcy chcieli pozbyć się Hitlera.
Admirał Wilhelm Canaris nie był zwolennikiem demokracji.
Preferował rządy silnej ręki jednego charyzmatycznego przywódcy, jak niegdyś cesarz Wilhelm II albo Führer.
Według historyka Heinza Hune, Canaris podzielał większość poglądów Hitlera, w tym sprzeciw wobec Traktatu Wersalskiego i plan odbudowy Wielkiej Rzeszy Niemieckiej.
Zgadzał się również z antysemicką ideologią nazistów.
Podobno to Canaris zasugerował użycie Gwiazdy Dawida jako znaku identyfikacji Żydów na ulicach niemieckich miast.
Zmiana poglądów nastąpiła po wchłonięciu Austrii do Rzeszy, jakoś w drugiej połowie 1938 roku, kiedy narastał kryzys wokół Czechosłowacji i perspektywa wojny europejskiej przybrała jak najbardziej realną postać.
Admirał i generałowie Wehrmachtu bali się tej wojny, ponieważ przewidywali klęskę.
Oni byli pewni, że Wielka Brytania nigdy nie zgodzi się na przekazanie Niemcom Sudetów i w efekcie razem z Francją zaatakuje Rzeszę.
Nie mogli do tego dopuścić.
Przygotowano plan przejęcia władzy w Berlinie, aresztowania Himmlera, Göringa, a nawet zamierzano zabić Hitlera.
Miał zostać zastrzelony, stawiając opór przy aresztowaniu.
Zakładano niemal ze 100% pewnością, że pomogą mu w tym Brytyjczycy.
Przekonanie o determinacji Wielkiej Brytanii wynikało z rozmów, jakie kurierzy Canarisa przeprowadzali z oficerami brytyjskiego wywiadu MI6.
I to oni przekonywali Niemców, że rząd jego królewskiej mości nigdy nie zgodzi się na rozbiór Czechosłowacji.
W całą tą sprawę włączony był również szef MI6, Stuart Menzies.
On wiedział o antyhitlerowskim nastawieniu Canarisa, ale był ostrożny.
Zastanawiał się, czy Canaris nie próbuje wciągnąć go w pułapkę.
W rezultacie na decyzjach odbił się brak zaufania, który udzielił się również politykom brytyjskim.
W połowie sierpnia 1938 roku wylądował na podlondyńskim lotnisku Croydon samolot JU-52 z Ewaldem von Kleistem Schmencinem na pokładzie.
Ewald von Klein Schmencin był kolejnym już tajnym wysłannikiem admirała Canarisa i to on miał uświadomić rządowi brytyjskiemu skalę oporu oficerów Wehrmachtu wobec Hitlera.
Próbował przy tym wykorzystać swoje kontakty w Londynie, aby spróbować zmienić brytyjską politykę ustępstw.
Nie udało się.
Jedynie Winston Churchill poparł starania Niemca i nawet wysłał do Hitlera ostro sformułowany list.
Ale wówczas, latem 1938 roku, Churchill nie był jeszcze premierem. Nie on decydował.
Londyn nie zamierzał ingerować w niemieckie sprawy wewnętrzne.
A przede wszystkim nie doszło do wojny.
Premier Chamberlain przystał na warunki Hitlera.
Po udanej aneksji Sudetów Hitler urósł w oczach statystycznych Niemców.
W tych okolicznościach żaden zamach stanu nie mógłby zdobyć poparcia niemieckiego wojska, nie mówiąc już o narodzie niemieckim.
Spisek trzeba było odłożyć na później.
Canaris czekał na okazję, działał ostrożnie i stwarzał pozory dobrej współpracy z SD Reinharda Heydricha.
Ale Heydrich nie dał się zaskoczyć. On bardzo dużo wiedział o Canarisie i jego kontaktach z Wielką Brytanią.
Pierwsze próby podjęcia negocjacji pokojowych przez Canarisa miały miejsce jeszcze w 1939 roku.
Zapisał Walter Schellenberg we wspomnieniach.
Ośrodkiem ich był Watykan. Z tego właśnie powodu Heydrich nadał dossier Canarisa zakodowaną nazwę Schwarzkapelle od Czarnej Kaplicy w Rzymie.
Reinhard Heydrich dobrze orientował się w sojusznikach admirała.
Oprócz wysokich oficerów Abwehry byli to również generałowie z Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu.
Czyli ludzie, którzy mieli posłuch wśród oficerów i żołnierzy.
Z ponad 20 generałów i polityków przypomnimy nazwiska tylko niektórych.
Szef Abwehry, admirał Wilhelm Canaris i jego zastępca generał Hans Oster.
Szefowie sztabu Oberkommando der Heeres, generałowie Ludwig Beck i Franz Halder.
Ernst von Weizsäcker z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ambasador Rzeszy w Rzymie, wicekonsul w Curychu, zaufany człowiek Canarisa Hans Gisevius.
I wielu, wielu innych generałów sławionych zwycięstwami Wehrmachtu w Polsce, we Francji i pierwszym etapie wojny radzieckiej.
A także stara arystokracja, poza pewnymi wyjątkami, raczej niechętna Hitlerowi, jak na przykład Helmut Graf von Moltke, prawnuk bohatera wojny francusko-pruskiej 1870 roku.
Ci ludzie potrafiliby porwać tysiące, gdyby tylko odważyli się wypowiedzieć Hitlerowi posłuszeństwo.
A ale oni bali się Führera.
Potrzebowali pomocy z zewnątrz. Wciąż oglądali się na Wielką Brytanię, mimo że już raz się na niej zawiedli.
Tymczasem, jak pisał brytyjski historyk Max Hastings,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie odtrącało oferty przedstawiane przez anglofilskich członków niemieckiego ruchu oporu.
Dlaczego?
Jeszcze przed wojną i w pierwszej jej fazie mało kto w Londynie wierzył, że niemieccy opozycjoniści nie tylko są w stanie obalić Hitlera, ale że w ogóle istnieją.
Uznawano ich za prowokację gestapo, na co zapewne miał wpływ incydent w holenderskim miasteczku Venlo.
O co chodziło?
Otóż przez kilka tygodni oficerowie MI6 prowadzili tajne pertraktacje z przedstawicielami opozycji niemieckiej.
W listopadzie 1939 roku na ostatnim spotkaniu właśnie w Venlo opozycjoniści okazali się oficerami kontrwywiadu SD.
Anglików porwano i wywieziono do Rzeszy.
Nie można się więc dziwić, że zaufanie do Niemców zostało mocno nadszarpnięte.
Tymczasem Schellenberg pisał:
okazało się, że ambasador brytyjski przy Watykanie zapewnił ustnie papieża, że jego rząd zgodziłby się na pokój, gdyby nastąpiła zmiana rządu w Niemczech.
To był pierwszy warunek. Drugim była gwarancja odwołania ofensywy na zachodzie.
Zakładano przy tym,
pisał dalej Schellenberg,
że Austria i terytoria sudeckie pozostaną przy Rzeszy, jeżeli rząd francuski wyrazi na to zgodę.
Zanim doszło do jakichkolwiek rozmów, przyszedł 10 maja 1940 roku. Ofensywa niemiecka ruszyła i zakończyła się szybkim zwycięstwem Niemców.
Po spektakularnym sukcesie inwazji na Francję, niemiecka opinia publiczna wręcz oczarowana była Führerem.
Mimo to Schwarzkapelle kontynuowała wysiłki mające na celu obalenie Hitlera i dążenie do wynegocjowania pokoju.
Istniały jednak problemy, którym nie można było zaradzić.
Spiskowcy nigdy nie byli pewni, czy Niemcy będą sprawiedliwie traktowane przez Wielką Brytanię.
Decydując się na negocjacje, ryzykowali kariery, honor, a nawet życie. Nie zawsze mogli działać otwarcie.
Canaris był mistrzem dwuznaczności,
zauważył krytyczny Hastings.
Zdaniem współczesnych odzwierciedlało to głębię jego charakteru. Bardziej jednak prawdopodobne, że maskowało notoryczne niezdecydowanie.
Czy dlatego wyręczał się zaufanymi ludźmi? Na przykład Hansem Gizeviusem.
Gizevius, prawnik i eks-gestapowiec, z czym się nie obnosił, trafił do Abwery w 1938 roku.
Admirał Canaris nie trzymał go jednak przy sobie. W Berlinie tylko wysłał do Zurichu w charakterze wicekonsula z delikatną misją do wykonania.
Gizevius był częstym gościem w ambasadzie amerykańskiej. Tam spotykał się z samym szefem szwajcarskiego oddziału OSS, Alanem Dulesem.
Podobno Gizevius miał dostarczyć Dulesowi nazwiska przeciwników Hitlera, których widział na ministerialnych stanowiskach w przyszłym nienazistowskim rządzie niemieckim.
Dules wysłał ją do Waszyngtonu.
Był styczeń 1943 roku. W depeszy pisał:
mam wrażenie, że to jest właściwa chwila, by energicznie zadziałać w celu oddzielenia nazistów i Hitlera od pozostałej części niemieckiego narodu, a równocześnie dać temu narodowi nadzieję, że ich kapitulacja nie musi oznaczać zniszczenie państwa.
A jednak, mimo depesz Dulesa, Roosevelt ogłosił na konferencji w Casablance w styczniu 1943 roku, że alianci zaakceptują tylko bezwarunkową kapitulację.
Premier Churchill zgodził się na ten warunek, ale zdawał sobie sprawę z faktu, że teraz Wehrmacht będzie walczył do ostatniego żołnierza.
Natomiast uparty Dules nie rezygnował. 3 sierpnia 1943 roku pisał do Waszyngtonu:
w Niemczech może się zdarzyć wszystko. Jeśli nie przestaniemy naciskać, najprawdopodobniej przed końcem roku Hitler straci władzę.
Jakiś czas później odezwał się znowu:
tylko niemiecka armia ma możliwość usunięcia Hitlera.
Dules istotnie niemal bez przerwy wysyłał do Stanów informacje o kontaktach z niemiecką opozycją.
Nie da się nie zauważyć w Dallasie pewnej naiwności politycznej, charakterystycznej zresztą dla szerokiego grona Amerykanów.
Brytyjczycy nie wierzyli w szlachetne intencje opozycji niemieckiej.
Przeciwnie, oceniali ją chłodnym okiem, widząc przede wszystkim nacjonalistów.
I do pewnego stopnia mieli rację. Antynaziści liczyli na pokój z aliantami, ale mieli też nadzieję zachowania przynajmniej części podbojów niemieckich, głównie na wschodzie.
Canaris oczywiście nie mógł być zadowolony z postanowień w Casablance, spróbował jednak porozumieć się z Brytyjczykami jeszcze raz.
Skąd ten upór?
To wytłumaczył jego rywal, szef kontrwywiadu SD Walter Schellenberg.
Admirał, mając wyjątkowo wszechstronne informacje i pełne rozeznanie w sytuacji militarnej, już w 1942 roku zrozumiał, że Niemcy nie zdołają wygrać wojny.
Canaris był niemieckim patriotą, on tylko próbował ratować swój kraj przed katastrofą.
Tym razem do spotkania z brytyjskimi agentami doszło w Paryżu.
Zaprowadzono go z zasłoniętymi oczami do klasztoru Sióstr Męki Pańskiej, gdzie spotkał miejscowego szefa brytyjskich służb wywiadowczych.
Canaris chciał poznać warunki pokoju, gdyby Niemcy pozbyły się Hitlera.
Odpowiedź Churchilla wysłana do niego 2 tygodnie później była prosta. Bezwarunkowa kapitulacja.
Dlaczego Churchill był tak stanowczy?
On nie chciał włożyć Stalinowi w łapę argumentów, że dąży do separatystycznego pokoju z III Rzeszą.
Wydawało się, że to koniec marzeń o porozumieniu pokojowym, a jednak generałowie z Czarnej Orkiestry nie zamierzali rezygnować.
Postanowili natomiast pokazać, że do kwestii rokowań podchodzą poważnie. Doszli do wniosku, że najlepszym dowodem będzie spełnienie podstawowego warunku – zabicie Hitlera.
13 marca 1943 roku pułkownik Henning von Treskow polecił swojemu adiutantowi umieścić bombę zegarową na pokładzie samolotu, którym Hitler wracał z okupowanej Rosji.
Bomba nie wybuchła.
20 lipca 1944 roku pułkownik Klaus von Stauffenberg podłożył bombę w baraku Wilczego Szańca. Hitler ocalał.
I zaczął się mścić.
Gestapo aresztowało oficerów Schwarzkapelle i wielu, wielu innych, którzy, jak sądzili, byli zamieszani w zamach lub sympatyzowali z opozycją.
Według zapisów Hitler skazał na śmierć 7 tysięcy ludzi.
Marszałek polny Erwin Rommel i marszałek Günther von Kluge zostali zmuszeni do popełnienia samobójstwa.
Stauffenberg został zastrzelony już w nocy z 20 na 21 lipca.
Większość spiskowców stanęła przed sądem ludowym. Wielu zostało straconych następnego dnia. Powieszono ich na hakach w więzieniu Plocenze.
Dowodów na to, że Canaris prowadził podwójną grę, było coraz więcej i pod naciskiem Heinricha Himmlera Hitler zwolnił Canarisa i zlikwidował Abwehrę już w lutym 1944 roku.
Lecz admirał Canaris i jego zastępca Hans Oster stanęli przed sądem dopiero w lutym 1945 roku.
Stracono ich 9 kwietnia 1945 roku, kiedy klęska Niemiec była już przesądzona.
Hans Gisevius przeżył wojnę i zeznawał w procesie norymberskim. Przede wszystkim mówił o Canariusie i ludziach, którzy chcieli pozbyć się Hitlera.
Tak narodziła się legenda admirała antynazisty.
Ale można znaleźć również mniej pochlebne opinie o Canarisie.
Szef Abwehry, admirał Wilhelm Canaris, którego po wojnie przez dziesięciolecia uważano za ważną osobistość, a nawet za bohatera ruchu oporu przeciwko Hitlerowi, był w rzeczywistości kunktatorem pozbawionym zarówno odwagi cywilnej, żeby przeciwstawić się nazistom, którymi pogardzał, jak i umiejętności kierowania w ich interesie skuteczną służbą wywiadowczą.
Pisał Hastings.
Ale czy ta krytyczna ocena jest sprawiedliwa?
A może winą za niezdecydowanie admirała i porażkę Schwarzkapelle należy obarczyć również kunktatorskich polityków z Londynu?
Bo gdyby Winston Churchill był premierem w 1938 roku, to kto wie, czy historia Europy nie potoczyłaby się inaczej?
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.